Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam, Grażyna Bagińska. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia niedzielnego głosowania w wyborach samorządowych. W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz obowiązuje również w internecie. Nie wolno też zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień i rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna nawet do 1 000 000 zł. Politolog dr Łukasz Stach mówi, że część obywateli nie jest zdecydowana, na kogo oddać swój głos. Agitacja czy sondaże mogłyby wpłynąć na ich decyzję.
Wedle badań sondażowych część elektoratu, część wyborców podejmuje decyzję w ostatniej chwili i agitacja mogłaby po prostu skłonić ich do głosowania na ugrupowanie, które byłoby najskuteczniej w stanie dotrzeć do nich właśnie w momencie oddawania głosu. O, cisza wyborcza ma w teorii zabezpieczyć przed taką sytuacją, ma także, no przynajmniej powinna nieco ustudzić emocje w okresie wyborczym. Mówimy tutaj oczywiście o dniach przed głosowaniem i w dniu samego głosowania. Oczywiście w dobie internetu i łatwego dostępu do informacji cisza wyborcza wydaje się być reliktem. Mamy także demokrację, gdzie ciszy wyborczej nie ma. Natomiast w polskich uwarunkowaniach wydaje się, że na obecną chwilę jej utrzymanie jest zasadne.
Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, że jeśli wyborca uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio policji lub do prokuratury. Złoto bije historyczne rekordy, tymczasem polskie rezerwy tego surowca rosną. Od początku tego roku złoto zyskało przeszło 11% wobec dolara i jest drogie jak nigdy wcześniej. Cena uncji złota przekroczyła w piątek nawet ponad 2311 dolarów. Część analityków spodziewała się, że kruszec może jeszcze zdrożeć. Zdaniem analityków wpływ na rosnącą wartość złota mają między innymi napięcia geopolityczne oraz oczekiwania inwestorów dotyczące polityki banków centralnych. Te z kolei w ostatnim czasie skupują złoto. Drugie miejsce wśród kupujących zajął w ubiegłym roku Narodowy Bank Polski, który pozyskał 130 ton złota. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada przy tym kolejne zakupy. Ekonomista profesor Zbigniew Krysiak zwraca uwagę, że rezerwy złota zabezpieczają nasz import oraz mają znaczenie dla inwestorów.
Złoto pełni funkcję uniwersalną. Można powiedzieć, z taką walutą walut, czyli zarówno zabezpiecza import i w euro, w dolarze i w juanie, bo zawsze tym złotem można zapłacić. Wzrost wartości złota w tym momencie rzeczywiście rynki pokazują, że istnieje istotne prawdopodobieństwo, że ta wartość będzie rosła bardzo szybko, czyli krótko mówiąc, być może za chwilę będziemy mogli kupić za to samo złoto dwa razy więcej towarów. Nasz Bank Narodowy posiada te zasoby proporcjonalnie o wiele większe niż w innych krajach. I to może właśnie pozytywnie oddziaływać na to, że obrót handlowy z Polską będzie bardziej atrakcyjny.
Obecnie Narodowy Bank Polski posiada 360 ton złota, co stanowi 13% jego wszystkich rezerw. Do kin trafił pierwszy polski film o zdobyciu Monte Cassino Czerwone Maki. To obraz w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. W główne role dowódcy i żołnierzy II Korpusu wcielili się popularni polscy aktorzy. Film powstał z okazji 80. rocznicy zdobycia przez żołnierzy II Korpusu Polskiego zaciekle bronionego przez Niemców Monte Cassino i znajdującego się tam opactwa benedyktynów. To wydarzenie było przełomowe i otworzyło aliantom drogę na Rzym. Aktor Nikolas Przygoda gra główną rolę Jędrka Zachorskiego, młodego, zakochanego, zbuntowanego chłopaka, który nie chciał walczyć. Jak mówi Nikolas Przygoda, Czerwone Maki to niezwykle ważny film, szczególnie dla młodego pokolenia.
Uważam, że też dużo młodych osób utożsami się z tym, oglądając ten film. Uważam, że to jest uzupełnienie części historii Polaków, która gdzieś tam została zapomniana u młodych osób, więc to jest takie odświeżenie tego, co się wydarzyło. I to jest to polski, pierwszy film o bitwie pod Monte Cassino. Jest, uważam, bardzo ważny dla historii i bardzo ważny dla Polaków.
Wzgórze i znajdujący się na szczycie klasztor zdobyto 18 maja 1944 roku. Tego dnia polscy żołnierze zatknęli biało-czerwony proporzec na szczycie góry zaciekle bronionej przez Niemców. W walkach o Monte Cassino zginęło 923 polskich żołnierzy, a prawie 3000 zostały rannych. Radio Maryja nadaje od piątku na nowej częstotliwości satelitarnej. Pozwolenie na przełączenie częstotliwości nadawczej udzieliło centrum satelitarne. Wcześniej sygnał naszej stacji był zakłócany na satelicie Eutelsat, który jest następnie przekazywany na naziemne nadajniki w Polsce. Nie jest znane źródło sygnału zakłócającego. Waldemar Gumowski z działu stacji nadawczych Radia Maryja powiedział, że po zmianie częstotliwości satelitarnej na tę chwilę nie odnotowuje się zakłóceń.
Z punktu widzenia właśnie tych zakłóceń, które były przez ostatnie 3 dni, no to jak gdyby odsunęliśmy się z częstotliwością zupełnie poza obszar tych zakłóceń i na tą chwilę wydaje się, że jesteśmy po prostu bezpieczni. Centrum satelitarne potwierdziło, że ta częstotliwość i ten obszar częstotliwości, który aktualnie wykorzystujemy, jest jakby no dużo bardziej bezpieczny niż to, co było poprzednio i teraz czekamy, obserwujemy nasze odbiorniki w całej Polsce, monitorujemy sytuację, jak to wygląda, czy nie ma żadnych zakłóceń, ale wydaje się, że jest po prostu wszystko dobrze, że wróciło do normy.
Technik dodał, że zmiana częstotliwości satelitarnej nie wpływa na częstotliwość odbiorczą Radia Maryja. Oznacza to, że słuchacze nie muszą regulować odbiorników. Ukraina zaatakowała bazę lotniczą w Morozowsku w obwodzie rostowskim Rosji. Zniszczonych zostało co najmniej 6 samolotów, kolejne 8 poważnie uszkodzono, podała w piątek agencja Ukrinform, powołując się na źródła. Operacja została przeprowadzona przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy i wojsko. Jak dodano, w ataku zginęło lub zostało rannych około 20 rosyjskich żołnierzy. Na lotnisku stacjonowały samoloty Su-24, Su-24M i Su-34, które są używane do atakowania ukraińskich wojsk i leżących w pobliżu frontu miast. Źródło Ukrinformu podkreśliło, że była to ważna operacja specjalna, która znacząco obniży potencjał bojowy Rosjan. Ministerstwo Obrony w Moskwie poinformowało w piątek rano o nocnym ataku ukraińskich dronów na kilka rosyjskich obwodów. Władze obwodu rostowskiego przekazały, że nad Morozowskiem zestrzelono 44 drony. Rośnie liczba katolików na świecie. Wskazują na to dane zawarte w publikacjach opracowanych przez Centralny Urząd Statystyki Kościoła. Szczegóły w relacji Anny Włusek.
Chodzi o rocznik papieski 2024 i Annuarium Statisticum Ecclesiae 2022. Z dokumentów wynika, że liczba ochrzczonych katolików na całym świecie w 2022 roku wyniosła 1 390 000 000. To wzrost o 1% w porównaniu z 2021 rokiem, gdy było 1 376 000 000 katolików. Tempo zmian różni się w zależności od kontynentu. W Afryce w tym samym okresie odnotowano wzrost o 3% z 265 000 000 do 273 000 000 katolików. Stabilizacja, jak wskazano, panuje z kolei w Europie, która znajduje się na drugim końcu spektrum. Zarówno w 2021, jak i drugim roku liczba katolików wyniosła na naszym kontynencie 286 000 000. Sytuację pośrednio odnotowano w Ameryce i Azji. Teolog, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, mówi, że te dane pokazują skalę nadziei, ale też wzywają do mobilizacji w trosce o umocnienie wiary w Europie.
Dzisiaj ten kościół na terenie europejskim jest kościołem pewnej stagnacji. Obserwujemy w najlepszym wypadku właśnie to status quo, które od pewnego czasu istnieje. Obserwujemy też spadek powołań kapłańskich i zakonnych. Natomiast rozrost kościoła dokonuje się w nowych krajach, tych krajach, które do niedawna były krajami misyjnymi. To jest okazja do ciekawych refleksji, świadczących o pewnej dynamice kościoła, ale zarazem mobilizujących nas do tego, abyśmy nie zaniedbywali troski o kościół tu na terenie starej Europy. O tą odnowę w Europie i samej Europy chrześcijańskiej wołał przejmująco święty Jan Paweł Santiago de Compostela. To jest wołanie wciąż nieprzemijające.
Z opublikowanych danych wynika też, że rok 2022 był kolejnym, w którym obserwowany był spadek liczby księży na świecie. Taka tendencja utrzymuje się od 2012 roku. Dotyczy to również powołań kapłańskich. W Europie w 2-letnim okresie liczba seminarzystów z wyższych seminariów duchownych spadła o 6%. Kontynentem o największej liczbie seminarzystów pozostaje Afryka. Następnie są Azja, Ameryka, Europa i Oceania.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.